Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Były wiceminister finansów w rządzie PO-PSL i były szef służby celnej Jacek K. usłyszał dwa zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych. Sprawa ma związek z aferą hazardową i tak zwanymi jednorękimi bandytami. Skarb państwa mógł stracić ponad 20 miliardów złotych.
Były urzędnik państwowy został zatrzymany w czwartek na polecenie prokuratury okręgowej w Białymstoku. Następnie usłyszał zarzuty. Jacek K. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Prokuratura nie wnioskowała o areszt podejrzanego. Zastosowała m.in. 500 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Jackowi K. grozi do 10 lat więzienia.
Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział na konferencji prasowej, że prokuratura zebrała materiał uprawdopodabniający przestępstwo. Minister nie wykluczył przy tym, że na Jacka K. były wywierane naciski.
Nie wykluczamy też w ramach tego postępowania, że na pana ministra, wiceministra rządu Platformy Obywatelskiej były wywierane naciski, aby w taki sposób postępował, aby wycofywał się z pewnych decyzji, które racjonalnych, które w tym czasie podejmował, wskazujących na to, że on chciał właściwie zareagować na tą patologię wyprowadzenia pieniędzy na ogromną skalę kosztem polskiego budżetu państwa, ale potem wycofywał się z tych decyzji. Nie da się racjonalnie wytłumaczyć tych decyzji bez zrozumienia pewnego kontekstu, w jakim to się działo, bez też sięgnięcia do rozmów i spotkań na cmentarzach i stacjach benzynowych, bez tego, co tak naprawdę zamierzali jego decydenci i dlaczego tolerowali tego rodzaju skalę wypływu pieniędzy właśnie w sferę mafii jednorękich bandytów.
A nieprawidłowości miały polegać na tym, że automaty do gier o dużych wygranych były lokowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski powiedział, że doprowadziły do tego zaniechania właśnie Jacka K.
Automaty o tak zwanych niskich wygranych były opodatkowane podatkiem od gier ryczałtowym, czyli to było albo 80, albo 100 kilkadziesiąt euro za automat. Natomiast automaty o wysokich wygranych opodatkowane były podatkiem 45% od przychodu i mogły być umieszczane tylko w ramach kasyn. I zaniechania podejmowane przez wiceministra finansów pana Jacka K., które w zarzucie zostały szczegółowo opisane, doprowadziły do tego, że automaty tak naprawdę o dużych wygranych były lokowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Politycy PiS-u w związku z zatrzymaniem Jacka K. zapowiedzieli powołanie komisji do spraw nadużyć wokół podatku VAT.
Skład i działania, jakie podejmie komisja, określi specjalna uchwała, którą mamy poznać w kwietniu. Prace komisji miałyby ruszyć w maju, mówi poseł Marcin Horała.
Czasy bezkarności się skończyły, ale jest też obszar odpowiedzialności politycznej, jest też obszar wiedzy opinii społecznej na temat mechanizmu funkcjonowania. W tym celu zamierzamy powołać komisję śledczą do spraw nieprawidłowości, przede wszystkim wokół podatku VAT. Bezpośrednio po świętach złożymy w Sejmie projekt uchwały o powołaniu tejże komisji wraz z zakresem konkretnym jej prac, no i później kolejne kroki powoływania składu i te prace się rozpoczną. Z ust Platformy Obywatelskiej słyszymy wielokrotnie, że sukcesy rządu PiS w ukrócaniu wyłudzeń VAT-owskich to tak naprawdę jest wdrażanie ustaw, które oni przygotowali. Weźmy to przez chwilę za dobrą monetę, że tak faktycznie było. Rodzi się zatem ogromne, poważne pytanie. Czemu rząd Platformy, mając gotowe, przygotowane ustawy, które zapobiegłyby tym wyłudzeniom, jednocześnie miał taką decyzję polityczną, żeby ich nie wprowadzać w życie?
Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Kukiz 15, Nowoczesnej i PSL opowiedzieli się za powołaniem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT. Nowoczesna i Kukiz 15 mają już nawet kandydatów, którzy mogliby w niej zasiąść.
Repolonizacja Stoczni Gdańskiej staje się faktem. Oficjalnie wiadomo już, że Agencja Rozwoju Przemysłu porozumiała się odnośnie głównych warunków przejęcia udziałów w stoczni z jej ukraińskim właścicielem.
Podpisane w środę porozumienie to efekt intensywnych negocjacji, które rozpoczęły się w styczniu bieżącego roku, po złożeniu przez ARP oferty zakupu stoczni i spółki GSG Towers, producenta wież dla elektrowni wiatrowych.
ARP, przejmując obie spółki, chce właściwie wykorzystać potencjał obu firm i doświadczenie ich pracowników. Priorytetem jest ustabilizowanie sytuacji i zapewnienie spółkom stabilnego, długoterminowego rozwoju na rynku.
Zawarte porozumienie daje szansę na odbudowę Stoczni Gdańskiej i nadzieję, że na jej terenach znów będą budowane statki, mówi Krzysztof Dośla, przewodniczący regionu gdańskiego NSZZ Solidarność. Jak dodaje, odbudowa stoczni nie nastąpi jednak od razu.
I oczywiście musi jeszcze trochę czasu upłynąć, trzeba jeszcze mnóstwo wysiłku i trzeba przede wszystkim ludzi, którzy po pierwsze wiedzą, co chcą i będą potrafili to robić, czyli są fachowcami w dziedzinie stoczniowej, są fachowcami w zakresie gospodarki morskiej. Tu nie wystarczy ogólna wiedza czy koneksje polityczne. Tu naprawdę bardzo potrzebujemy ludzi, którzy będą chcieli odbudować przemysł stoczniowy, odbudować stocznie.
Do przejęcia udziału w Stoczni Gdańskiej i spółki GSG Towers dojdzie po uzgodnieniu szeregu warunków. Potrzebne będą m.in. zgody korporacyjne czy pozytywna decyzja prezesa UOKiK-u.
Agencja Rozwoju Przemysłu obecnie posiada w Stoczni Gdańsk ponad 18% akcji. W spółce GSG Towers ma natomiast 50% udziałów. W obu spółkach kontrola operacyjna należy do ukraińskiego inwestora.
Projekt ustawy Zatrzymaj aborcję powinien być już dawno przegłosowany, ocenił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
W Sejmie trwają obecnie prace nad obywatelskim projektem, który znosi możliwość przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Propozycję zmiany przepisów pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Projekt czeka na rozpatrzenie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Patryk Jaki w Polskim Punkcie Widzenia na antenie telewizji Trwam zapewniał o swoim poparciu dla tej propozycji.
Jeżeli przyszłoby mi głosować, to uważam, że taki projekt trzeba poprzeć, bo są tutaj bardzo silne argumenty. Znaczy silne argumenty pokazujące, że jeżeli spojrzymy na statystyki dotyczące aborcji eugenicznej w Polsce, to zobaczymy, że największą grupą dzieci abortowanych czy zabijanych to jest grupa dzieci, które mają tylko zespół Downa, czyli trisomię. To znaczy dzieci, które spokojnie i swobodnie mogą żyć, mogą być szczęśliwe i niepełnosprawność absolutnie nie jest powodem do tego, żeby je zabijać, tym bardziej, że w większości przypadków w Polsce robi się to na późnym etapie ciąży.
O projekt była też pytana wicemarszałek Sejmu i rzecznik PiSu Beata Mazurek.
Będziemy wsłuchiwać się we wszystkie głosy dotyczące przepisów w sprawie aborcji. Wiemy, że wśród Polaków panuje przekonanie, iż obecny stan prawny powinien zostać utrzymany, powiedziała.
Z kolei metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, zaznaczył, że każdy dzień zwłoki w tej sprawie wiąże się z tym, że kilkoro dzieci przestanie żyć.
Ksiądz arcybiskup zaapelował też, by osoby odpowiedzialne za tę sprawę pamiętały o dramatyzmie sytuacji i konieczności troski o każdego obywatela.
Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński przedstawił założenia nowej polityki migracyjnej polskiego rządu. Rząd przyjął specjalny dokument w tej sprawie.
Założenia nowej polityki migracyjnej zawarto w dokumencie Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej. Rząd zaznacza, że zmiana w tym zakresie jest konieczna ze względu na spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Jednocześnie stale zwiększa się liczba obcokrajowców przyjeżdżających do Polski w poszukiwaniu pracy. Dlatego nowa polityka migracyjna ma być dostosowana do priorytetów rynku pracy. Koncentrować się na uzupełnieniu zasobów pracy obcokrajowcami, a także zapobiegać dalszej emigracji i zachęcić Polaków do powrotu do kraju, mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Ta polityka będzie również adresowana do repatriantów, czyli do Polaków, którzy kiedyś zostali przesiedleni z terenów Polski do innych krajów, a których będziemy chcieli w tej chwili pomóc w powrocie do naszego kraju. Ten dokument ma kierunek kierunkowy, ale jest decyzją Rady Ministrów i stąd pracę nad tą nową polityką. Chcemy stworzyć narzędzia, które pomogą nam monitorować migrację i diagnozować potrzeby społeczno-gospodarcze Polski.
Kompleksowa polityka migracyjna rządu, która została zapowiedziana w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ma być gotowa w połowie roku. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
W kwietniu rozpoczną się negocjacje w sprawie realizacji drugiej fazy programu Wisła. Poinformował o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
W środę podpisał on umowę zakupu amerykańskich zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot w ramach pierwszej fazy programu Wisła.
Amerykańskie MSZ w oświadczeniu stwierdziło, że wzmocni to bezpieczeństwo i możliwości obronne Stanów Zjednoczonych, Polski i NATO na wschodniej flance sojuszu.
Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że system obejmuje najnowocześniejsze rozwiązania i odzwierciedla wkład Polski w ponoszenie ciężaru wspólnej obrony poprzez program modernizacji swoich sił zbrojnych.
Amerykańska dyplomacja wyraziła też nadzieję, że porozumienie przyczyni się do stworzenia miejsc pracy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, otwierając perspektywę dalszej współpracy w realizacji drugiej fazy tego porozumienia.
Komandor porucznik dr Mirosław Franciszek Mieliński z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni mówi, że podpisanie umowy to milowy krok. Jak wyjaśnił, dotykamy najnowszych technologii w dziedzinie obrony i zostaliśmy dopuszczeni do rozbudowy całego systemu.
Kraje raczej swoich najlepszych produktów, ja mówię w obszarze produktów obronnych, nie sprzedają od tak sobie, a tu można powiedzieć, że rząd Stanów Zjednoczonych docenił tą pozycję Polski i udało nam się pozyskać nowoczesny system. Umowy offsetowe będą dotyczyły wybranych elementów tego systemu rakietowego, które technologie zostaną Polsce przekazane, ale też później te produkty, które będą u nas robione, będą sprzedawane dalej na świecie. Czyli jak gdyby stanowimy w tej chwili ten zespół. Poprzez to, że będziemy mieli ten system obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej u nas, to jest też element demonstracji, tak, i odstraszania, że jest to system skuteczny, sprawdzony i dobry.
Podstawowym zadaniem systemu Wisła, którego uzbrojeniem będą zestawy Patriot, ma być zwalczanie taktycznych rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, w tym pocisków ze zdolnością manewrowania.
Dostawa dwóch baterii tego systemu jest planowana do końca 2022 roku. Ostateczny koszt pierwszej fazy programu Wisła wyniósł 4 miliardy 750 milionów dolarów. W ubiegłym roku mówiono o kontrakcie wartym 10 miliardów dolarów.
Wielki Czwartek rozpoczął święte Triduum Paschalne. Liturgia tego dnia przypominała nam o ustanowieniu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.
Ojciec Święty Franciszek wieczorną mszę świętą Wieczerzy Pańskiej sprawował w rzymskim więzieniu na Zatybrzu. Tam też na pamiątkę gestu Jezusa z ostatniej wieczerzy umył nogi 12 więźniom.
Przed południem w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie papież sprawował natomiast mszę świętą Krzyżma Świętego.
W homilii Ojciec Święty mówił o obszarach bliskości kapłańskiej, towarzyszenia duchowego, spowiedzi i kaznodziejstwa. Bliskość, jak zaznaczył papież Franciszek, jest kluczem ewangelizatora.
Kapłana podążającego pośród swego ludu z bliskością i czułością dobrego pasterza ludzie nie tylko bardzo cenią, ale odczuwają też do niego coś szczególnego, odczuwalnego tylko w obecności Jezusa, podkreślał Ojciec Święty.
Dlatego to rozpoznanie naszej bliskości nie jest jakąś rzeczą dodatkową. Toczy się w niej gra o to, czy Jezus będzie obecny w życiu ludzkości lub pozostanie tylko na płaszczyźnie idei, zamknięty w drukowanych literach, ucieleśniony co najwyżej w jakimś dobrym nawyku, który krok po kroku staje się rutyną.
Ojciec Święty wskazał kapłanom za wzór Maryję, Matkę Bożej Bliskości. Jak stwierdził, aby mówić tak jak ona, trzeba umieć przebywać tam, gdzie przygotowują się rzeczy ważne, liczące się dla każdego serca, rodziny i kultury.
Podczas mszy świętej Krzyżma Świętego kapłani poświęcili oleje, które posłużą przy udzielaniu sakramentów, chrztu, święceń kapłańskich i namaszczenia chorych. Podczas Eucharystii odnawiali też swoje przyrzeczenia kapłańskie.
Transmisję z Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie przeprowadziła telewizja Trwam.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.